Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy, pozdrawiamy widzów telewizji Trwamy. Zapraszamy na nasz program, na rozmowy niedokończone. Minął rok 2012. Skończył się ten rok. Omawiamy, co w nim było ważnego, co wydarzyło się w życiu politycznym, społecznym. Naszym gościem jest historyk, pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Mówię historyk, ale też można powiedzieć publicysta, autor wielu książek, komentator życia politycznego też w naszej rozgłośni, nie tylko.
Ja się ogromnie cieszę, że akurat ojciec Janusz prowadzi to, który ma bardzo wiele zalet, nie mówiąc o niebywałym poczuciu humoru.
Panie profesorze, no ale właśnie, czy było się z czego cieszyć w tym roku? To, że się zakończył, no to jest jedna radość, bo wiadomo, że nowy przynosi nadzieję, ale jak ten rok pan ocenia na początku?
Bardzo złożona to będzie ocena. Właściwie trzy spojrzenia na ten rok chciałbym zaprezentować. Pierwsze, jako rok pośpiesznego gnicia państwa polskiego. Niestety, ja widzę śmiertelne zagrożenie dla Polski. Spojrzenie drugie, to rok budzenia się, też pośpiesznego, które znalazło wyraz między innymi w manifestacjach w obronie telewizji Trwam, tej kwietniowej z udziałem nie tylko środowisk radiomaryjnych, ale Solidarności, PiSu, Solidarnej Polski i tak dalej. Tej największej, kilkuset tysięcznej z września, tu już bardziej akcent był bardzo mocny, te kilkaset tysięcy. I powiedzmy sobie manifestacji niepodległościowej, oceniasz też na około 100 tysięcy w listopadzie, potem manifestacja grudnia pisowska w związku z 13 grudnia. To drugie spojrzenie. A trzecie to jednak rok, co jest zasmucające, rok dalszych ciągłych podziałów wśród środowisk patriotycznych. Zamiast zwierania szeregów, współdziałania, dyskutowania, za wiele wzajemnych zaczepek między różnymi środowiskami, a do wyborów jest, nie wiem, czy już nawet 3 lata, już mniej, w 2015 roku. I ja uważam, że jeśli nie będzie maksymalnego współdziałania sił patriotycznych, i to jest groźne, to wtedy możemy przegrać. A w tej sytuacji, jaka jest, to uważam, Polska już jest śmiertelnie zagrożona, nie wydobędziemy się z tego. Dlatego ciągle, kto pamięta moją audycję, w każdej apeluję o współdziałanie, o łączenie się, dyskutowanie, owszem, porównywanie, ale wypracowywanie wspólnego programu i widzenie, kto jest autentycznym wrogiem. Powinno być, nie ma wroga wśród środowisk patriotycznych, powinno być, nie ma wroga na prawicy. No, wrogami jest SLD, Ruch Palikota i oczywiście przede wszystkim Platforma, i to ogromne zagrożenie.
To były przykłady budzenia, a te przykłady gnicia, co pan profesor tak klasycznie
nazwał? Tego byłoby bardzo dużo. No, już to się zaczęło przecież od początku roku. Była służba zdrowia, to wiadomo, jak chora jest zarówno pod panią poprzednią minister Kopacz, jak i pod Arłukowiczem. Się zaczęło tej sprawy refundacji leków, ogromnego zamieszania, bałaganu, potem brak miejsc w szpitalach, zamykania szpitali, ale i to się ciągnie po dzisiejszy dzień. I tak w międzyczasie jeszcze było na przykład oszukanie podwykonawców do stadionów, do autostrad, którzy nie dostali pieniędzy, którzy ściągnęli wykonawcy, plajta wielu firm. To jest to, co ostatnio obserwowaliśmy, jak strajk na kolei na Śląsku, czy raczej nie tyle strajk się szykuje, ale to właśnie niesamowity bałagan w kolejach na Śląsku, niesamowite problemy lotu, lotnisko w Bodlinie, które już
przed świętami.
Tak,
tuż,
tak. osławiony Dreamliner, czyli samolot marzeń, który ciągle nowe usterki, a tak się nim chwalono. To euro, które generalnie nas bardzo wiele kosztowało i te stadiony. Ja już o tylu rzeczach mówiłem, nie chciałbym zbytnio powtarzać, bo jest za wiele. Rok wielkiej kompromitacji. To już Marcin Wolski pisze w Gazecie Polskiej, przypominając między innymi aferę Amber Gold i przeróżne fala bankructw. W ubiegłym roku upadło aż 940 przedsiębiorstw, to najwięcej od 8 lat. W 2013 może być ich ponad 1300. Mój ulubiony felietonista, dziennikarz, publicysta Warzecha, który pisze, ciągną, wyciągnąć się nie mogą. To z rzepki brzechwy, a równie dobrze mogą być komentarzem do zdjęcia, na którym ważne figury z Trójmiasta ciągną po płycie lotniska samolot linii Old Express. Tutaj od speca z Amber Gold. Nie uciągnęli. Zawalił się nie tylko Old Express, ale też Amber Gold. Gdzieś wsiąkły miliardy i nadal nie wiadomo, jak to właściwie możliwe, że Marcin P. przez kilka lat kręcił swój interes, choć interes legalnie nie miał prawa przetrwać nawet miesiąca. Na razie Marcin P. siedzi w areszcie. Tymczasem nie dopadł go jeszcze seryjny samobójca. I co nic, jak to w Polsce. Panowie, nic się nie stało, stara kasmu. Co do samego trotylu, pisze Waszecha, to jak wyjaśniła prokuratura, na wraku był, ale nie wiadomo, czy był to trotyl, ani czy na wraku. I proszę mnie nie pytać, co prokurator Szelong miał na myśli. Gazeta Codzienna z Gazety Polskiej. Tusk wyprzedaje rodowe srebra. Rząd chce sprzedać znów kluczowe polskie spółki. Między innymi pozbycie się akcji banku PKO BP. Nawet Jan Rulewski, senator PO, nie kryje niepokoju w związku z tą sprawą. Profesor Krasnodębski o Dreamlinerze. Nikt nie zadawał pytań w związku z Dreamlinerem, po czym okazało się, samolot nie lata. Teraz nasz dziennik o sprzedaży hektarów, tysięcy hektarów polskiej ziemi w ręce obce, z kim niemieckie. Długi tekst, bardzo ciekawy. Rynki ziemi w Europie, tu komentował Janusz Wojciechowski, że gdzie indziej istnieją zakazy. Niemieckie słupy na polskiej ziemi, bo jest to oczywiście podstawiane. Na razie póki jeszcze nie mogą formalnie, to Polaków się bierze jako nabywców. Notabene świetny był komentarz w wiadomościach telewizji TVAM kilka dni temu, kiedy podawano, że w związku z manifestacjami rolników polskich w Szczecińskim, że tam sprzedano już 130 tysięcy hektarów ziemi. Mówiono, że połowa Warmii i Mazur jest tak wyprzedana, jeśli chodzi o ziemię rolną. A na Węgrzech tego nie ma. O czym u nas jakoś dziwnie mało się piszą.
A niech Polak próbuje kupić w Holandii albo w Belgii.
Tak, no właśnie, w całym szeregu krajów. Ale na przykład na Węgrzech miesiąc temu premier Orban, reformator, rewolucjonista w najlepszym tego znaczeniu, rzeczywiście przełomowy, zakazał sprzedaży węgierskiej ziemi. Ani jeden metr ziemi kwadratowej węgierskiej nie może dostać się, jeden metr kwadratowy ziemi węgierskiej nie może dostać się w obce ręce. Tak? Ale o tym coś ogromnie mało
Unii piszą. Patrzą na niego jak na Janosika, prawda?
No, tak.
Odbiera bogaty Unii, a chce dać biednym.
No to swoim. Tak. W aptekach zabraknie leków, ostrzeżenia. Działa Andrzej Rospłochowski, założyciel Śląskiej Solidarności, który był wiele lat na emigracji. Działacze Solidarności grzebią w śmieciach, SBC żyją w luksusie. Tekst w Rzeczpospolitej. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tak źle jeszcze nie było. Tu tekst faktu. Polska liderem w bezrobociu. W Polsce, w żadnym kraju Unii Europejskiej nie likwidowano w takim tempie miejsc pracy. Przecież to my jesteśmy Zielona Wyspa. No i tutaj taki mały przerywnik z szopki noworocznej Marcina Wolskiego na melodię Gęś wodą. Tu dziura, tam dziura, stanęła robota w metrach tunela. tunelach pływa kaczka złota. O końcu budowy nie ma ani słowa, a może to nie kaczka, tylko bufetowa. To jedno wie dobrze dzisiejsza elita, olewać problemy, trzymać się koryta.
A nie wiem, czy pan zauważył, panie profesorze, że od kilku lat nie ma tej szopki w telewizji. To było, jeszcze pamiętam, za Prawa i Sprawiedliwości była, po północy zawsze Nowy Rok, a teraz czyżby władza się bała, żeby nie była wyśmiewana aż tak?
No, wyraźnie się boi.
Była szopka bardzo inteligentna, takie ciekawe postacie i rymy. Nie ma tego teraz.
No właśnie. Ja żałuję, było bardzo dobre też Warzechy, taka maleńka szopka, ale to mi gdzieś się zaszyło w papierach. Budżet, czyli naciągana propaganda, czyli fikcje propagandowe nad tym. A ostatnia moda, fotoradary, zdzieranie pieniędzy na fotoradarach. To nie wiem, czy już ojciec wpadł na jakimś takim fotoradarze. Rozkaz inspektora od fotoradaru, wlepiać mandaty na akord. Tu nie chodzi o bezpieczeństwo. Jacek Żakowski, który przecież tamta opcja maksymalnie, a tu nagle oburza się, że państwo łupi obywateli, maltretuje ludzi, łata budżety. Były minister z kolei Polaczek nazywa to wręcz przemysłem łupienia Polaków. Za to po 6 tysięcy nagrody dla inspektorów fotoradarów. Widzisz Tuska, myślisz fotoradar. No, a poza tym można by długo mówić o
A takie, panie profesorze,
kultury.
Takie oceny. Według pana polityk roku wygrany i polityk roku przegrany. Ma pan taki ranking? Czy się jeszcze zastanawia? Jaki człowiek? Bo się mówi dużo o prezesie PSL-u, że jakimś jest takim...
No, przegranym na pewno. A nowy Piechociński wygrał. Jak będzie dalej? Chociaż ma jeden pomysł, który może PSL-owi coś dodać, trochę punktów ten.
Połączyć
się z PJN-em. Co nie powinno nas specjalnie cieszyć, bo to oznacza, bo w końcu PSL jest ciągle sojusznikiem PO, to kolejny, to co prawda z 1% może znów urwać od naszej opcji, a to jest w ogóle pechowe. Natomiast nie powiedziałem o sondażach. O to jest właśnie pozytywne i dowodzące, że ludzie coś zaczynają...
Znaczy co, wierzyć w sondaże?
Przecierać.
Pan wierzy?
No, ale jak, wie ojciec, na ogół sondaże były w różnych momentach bardzo przekręcane, no ale taki sondaż, wtedy kiedy sondażownie są w rękach ludzi bliskich władzy, na ogół są wyjątki, oczywiście, i nagle jest taki sondaż, że rząd ocenia negatywnie, rząd Tuska ocenia 69%, a tylko 23% pozytywnie, czyli trzy razy więcej ocenia negatywnie niż pozytywnie.
A wie pan, jest wiadomość dnia, aż 23% pozytywnie ocenia rząd.
No może i tak. Albo Tuska, że aż, nie pamiętam ile tam, 20% też go pozytywnie, 60% przeciw. No nie wiem, w każdym razie na pewno 60% przeciw, może nieco więcej pozytywnie. Ale wśród tych polityk roku, a tu znów z kolei niespodzianka. Najpopularniejszy polityk roku według tych sondaży to Komorowski. To akurat nie jest tak całkiem niespodzianką, kiedy, jak widać, wielu ludzi lubi, kiedy nic się nie robi i nie ma szumu. Więc on ma 11%, Tusk 7%. Kaczyński 5%, Ziobro, Miller po 2%, no ale 11% przy tych poprzednich dla Komorowskiego dużo lepszych, to nie jest dużo, ale co jest ciekawe, aż 58% osób powiedziało, że nie ma żadnego faworyta. Aż 58%. To dowodzi jakiegoś rozkwiania. Ale nie powiedziałem o jeszcze jednej rzeczy, bo można by... To wszystko się sypie, wszystko gnije. Jak ktoś ma wątpliwości, to proszę, niech zadzwoni i powie mi, co jest pozytywnego. No ja widzę jedno pozytywne tylko, ale to akurat nie ze strony rządu. To, że wreszcie usunięto Lato z kierownictwa PZPN-u. No i już się szykują, jak się zdaje, do rozliczania go za budowę niesamowicie drogiej siedziby, oby doszło to do końca. Ale proszę, jak ktoś ma inne uwagi, to niech powie, gdzie widzi to.
Szukamy wydarzenia takiego naprawdę.
Takiego pozytywnego dla władzy. A zapomnieliśmy na początek jeszcze, bo akta to jak się chciano ocenzurować internet i jak tu tysiące młodych ludzi w Polsce wystąpiło z manifestacjami i Tusk po początkowych zapieraniach się uległ tej fali, no musiał ustąpić. Ale na przykład kultura. No, kto oglądał z busu nawet różne programy w telewizjach, ja oglądałem między innymi też, żeby porównać poziom, to chyba był najgorszy od lat. I to jest raj dla przeróżnych, dość często bardzo skretyniałych celebrytów. I tu o dziwo nawet w takim piśmie jak Wprost znalazła się ogromnie ostry, znalazł się ogromny atak, że czy to my chcemy, żeby w telewizji było coraz głupiej, czy to oni telewizyjni macherzy robią wszystko, by nas ogłupić. No i między innymi zdanie profesora Macieja Morozowskiego, który uznał za... Tam wymienia się różnych celebrytów fatalnie działających na szkodę naszych gustów. Swój głos profesor Maciej Mrozowski, medioznawca, pisze. Swój głos oddaje na Kubę Wojewódzkiego. Jego program to artyst głupoty, pustej formy i błazenady, która odłucza młode pokolenia rozmowy. Można było powiedzieć, że to świat celebrytów, zamknięty krąg małp, ludzi żyjących na pokaz. Ale to jest negatywny wzorzec. Nie z powodu głupoty, bo paradoks polega na tym, że prowadzący jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Najbardziej szkodliwa i destrukcyjna jest formuła tego programu. No jeśli jest takim bardzo inteligentnym, to dlaczego robi to, co robi? Niszczenie demokracji. No, tu to uderzyło. To jest też rok niszczenia demokracji w przyspieszonym tempie. Oczywiście już telewizja Trwam to poczuła, sposób blokowania koncesji na multipleksie dla tej głównej telewizji, jedynej tak naprawdę katolickiej. Sposób traktowania mediów katolickich.
To już...
I to takie bezczelne upieranie się przy blokowaniu. Nie wystarcza, że było sto kilkadziesiąt manifestacji z udziałem, nie wiem, już to już też chyba razem miliony osób. No bo jeszcze w samej warszawskiej było te kilkaset tysięcy we wrześniu.
Głos episkopatu, prawda?
Głos episkopatu.
Kilkakrotnie,
szczególnie. Mówite. To też ponad 2,5 miliona głosów protestu. Teraz z kolei samych naukowców już prawie 10 tysięcy zabiera głos. To jedno, ale dla mnie szczególnie drastyczną inną i drastycznym innym przejawem ograniczenia demokracji to ta ustawa o manifestacje. I ponieważ lubię stosować pewną formułę, do której innych zachęcam, do takich twardych, żelaznych zwolenników Platformy i tego establishmentu, lewicy, żeby przedstawiać artykuły autorów piszących w pismach ich opcji, no bo na nasz dziennik to się żachną, czy na Uważam Rzecz, na Gazetę Polską, ale na przykład jeśli ja czytam w Gazecie Wyborczej z 3 stycznia tego roku.
Na 25 stronie i takimi literkami, to też warto.
A, to było inne.
Która to strona była?
Ale to akurat nie, to jest tym razem na 8 stronie.
A na 8, to źle.
To było takiego, że tak, prowokacja ta bluźnierska
na Jasnej Górze.
Na Jasnej Górze, to było maleńkimi literkami na samym dole.
Tak jak jeszcze ogłoszenie jakieś tam. Tak.
Ale Monika Płatek, profesorka UW, co najlepsze, feministka nawet. I cóż ona o tej ustawie o zgromadzeniach pisze? Podaje ją jako bubel pod pretekstem zwiększenia bezpieczeństwa, zdecydowanie ograniczono konstytucyjną wolność zgromadzeń. obciążając organizatorów odpowiedzialnością za niezgodne z prawem działania w trakcie demonstracji, wmontowano efekt mrożący, zniechęcający do organizowania demonstracji. Niemożność demonstrowania zwalnia z poczucia odpowiedzialności za sprawy publiczne, rodzi maraz i usypia zaangażowanie. Przygotowano instrument, który może skutecznie blokować obywatelski głos. No teraz, zmiany uważam, że usunięcie naczelnego Lisickiego, które spowodowało odejście aż 35 redaktorów z tego, jak dotąd, najlepszego tygodnika dotąd po prawej stronie. To był dla mnie szczególnie jaskrawy przykład cenzury. No, w różnych innych miejscach też likwiduje się samodzielność, platforma rozszerza swoją władzę. Tu właśnie PO przed pokusami władzy absolutnej. A równocześnie proces Wyszkowskiego, i którego zasłużonego działacza solidarnościowego za to, że powiedział Bolek i to podobno przedwcześnie, zanim jeszcze Cenckiewicz wydał swoją książkę, no to kara i to bardzo wysoka, prześladowanie słynnego, najsłynniejszego z kibiców Starucha, chociaż nie ma dowodów, żadny jeden świadek koronny, którego wersji nikt nie potwierdził. Kolejne dni spędza w areszcie Piotr Staruchowicz. Wyrok na poetę Jarosława Marka Rymkiewicza w wyraźnym procesie politycznym. Równocześnie władza chce zdobyć jeszcze kolejny instrument do prześladowania innych. Pretekst musi walczyć z mową nienawiści.
Ano właśnie, to jest ten.
I to akurat występuje z tym Michał Boni. Jak wiadomo, były tajny cyfryzacja, niegdyś tajny współpracownik. Otóż czas skończyć z tym językiem nienawiści. Dwóch panów wściekłych, gniewanych akcentuje. A język nienawiści, a tu na przykład Stefan Bratkowski, jeden z luminarzy fanatyzmu tamtej strony, były prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy, twierdzi, że dziennikarze, uważam, że zostaną poddani denazyfikacji. Ładne porównanie.
Kiedyś właśnie, jak pan uważa, ten język nienawiści to co? To jest jakość, kwestia doboru słów, czy natężenia głosu, czy... No bo jak to jest? No niektórzy mogą rzucać kalumniami w programie jakimś,
no ale
prawda?
Kto to rzuca? Leszek Szybowski pisze w najwyższym czasie. Ministerstwo zamordyzmu. Od esbeckiego kapusia do zamordysty. Tak można określić karierę polityczną Michała Boniego. Teraz rozpoczyna polityczną misję swego życia. Będzie przewodniczył instytucji zwalczającej mowę nienawiści. A gdzie jest ta mowa nienawiści? A moim zdaniem, poza tymi różnymi wybrykami Niesiowskiego, Palikota i tak dalej, przecież ludzi związanych, to Palikot stworzył własny ruch, ale z PO, to przecież to są ciągłe ataki na Kościół, na polski patriotyzm, na naród. I tu przypomnę to, co pisał biskup Napierała. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami zadziwiającej nienawiści do krzyża Pisma Świętego Jasnogórskiego, wizerunku Marii. Internet. Jan Paweł II jako pedofil czy morderca. Tak najwybitniejszy z Polaków przedstawiany jest na portalu społecznościowym Facebook. Katolicy muszą zacząć się bronić, radzą eksperci 17 grudnia 2012. A dlaczego to się dopuszcza? Przecież mamy prawo formalnie broniące prawa uczuć religijnych. A teraz, tu czytam w Gazecie Warszawskiej, że niszczy się 7-metrowy krzyż papieski na krakowskich Błoniach, upamiętniający pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny. W Stalowej Woli ścięto już krzyż w miejscu, gdzie ma być postawiony kościół. Na wzgórzu trzech krzyży w Przemyślu ścięto już wszystkie krzyże. Na szczycie Polski Tatrzańskich Rysach ścięto krzyż. A równocześnie na przykład było taka rzecz, jak zdjęcie krzyża w sali Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Mamy tandeciarkę Marię Peszek. która wydała płytę Jezus Maria Peszek, w której było takie przesłanie, że krzyż jej wisi i nie oddałaby za Polskę ani jednej kropli krwi. Wanda Nowicka, związana z ruchem Polkota. Wiarą nie należy epatować. Krzyż jest zakłóceniem bezstronności. Przypomnę to, jakże słynne słowa z XIX wieku. Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Łódzka teraz zdewastowanie tuż przed Nowym Rokiem, zdewastowanie wielu grobów na cmentarzu. W Zgierzu złodzieje ukradli Matkę Boską, w dodatku rozbili głowę dzieciątku. Także tu już
w szopce.
A jeszcze zadowolony z siebie Palikot mówi: byłem też na koncercie Marii Szpeszek w Lublinie i słyszałem tam kilkaset osób śpiewających. Męczy mnie Polska, wisi mi krzyż. To podkreślam, to jest równoczesny atak na Kościół i na Polskę. To jest ten... No a przypomnę, że poseł ruchu Palikota Rifliński nazwał w Sejmie cudowny obraz częstochowski zwykłym bohomazem. Roman Kotliński, słynny
były ksiądz.
Tak, były ksiądz naczelny faktów i mitów, potraktował te ataki jako próby uprawnionej walki z rzekomym bałwochwalstwem Polaków. No cóż, ale równocześnie mamy i takie przykłady, jak ksiądz Sowa, który jest ciągle księdzem, atakuje z uporem i ojca dyrektora, i Radia Maryja, i twierdzi, jeśli ktoś uważa, że Kościół w Polsce jest dziś prześladowany, to żyje w kraju, którego nie ma. Wywiad dla Gazety Wyborczej. A równocześnie mógłbym długo wymieniać biskupów, między innymi metropolitę katowickiego Skworca, Gądeckiego, piętrujących te ataki na Kościół. Zdaniem Gądeckiego niektóre gazety kreują wizerunek polskiego księdza na kształt obrazu Żyda z faszystowskich ulotek. A mimo to Jan Hartmann, którego kiedyś lansował Tygodnik Powszechny Bonieckiego, przypomnę, że ksiądz Boniecki wyróżnił się tą fotką. Fraternizacją, tak, fotką z nergalem, satanistą. Pan Jan Hartmann z Krakowa pisze: ateiście w Polsce żyje się źle, bo jest w mniejszości. No to niech stworzy większość. To, że żyje się w mniejszości, to Kościół
odpowiada. To są ciekawsze kraje, można się zawsze przenieść.
No właśnie, ateistyczne. Ludzie po prostu, przeważająca część Polaków, ogromna część wierzy. Jesteśmy nieustannie obrażani, szkalowani przez Kościół. No, gdzie jest to obrażanie? No ale cóż. Według amerykańskiego ośrodka prowadzącego statystyki religijne w 2012 roku za wiarę zginęło 105 tysięcy chrześcijan. Tu można jeszcze dodać to ataki na to, co się robi z funduszem kościelnym i to jakieś ogromnie niskie rekompensaty dla Kościoła, jakie pan Bonini proponowali. To ratyfikację konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec Kościoła, wobec kobiet, zarzucające Kościołowi winę za tą przemoc. No sprawy ataków na Polskę, polskość Polaków w związku z kolejną rocznicą Jedwabnego. A tu przypomnę akurat wprost pismo dalekie od naszej opcji, tak, które się wyróżniło między innymi w 2001 roku strasznym artykułem, że Polacy przepraszamy i prosimy o wybaczenie, coś tak w tym...
Potem Matka Boża Częstochowska z maską gazową.
No to było tam wiele tego typu rzeczy i antykościelne, i antypolskie. I teraz nagle przytoczyli raport profesora Andrzeja Koli z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, szefa zespołu archeologów mającego prowadzić wiosną 2001 prace ekshumacyjne na terenie dawnej stodoły w Jedwabnym. Według profesora Koli to nie była ekshumacja, a raczej parodia ekshumacji. I teraz a propos Jedwabnego, przypomnę tutaj w mojej książce Żydzi przeciwko Żydom, przypomniałem, która wyszła w tym drugim tomie kilka tygodni temu, przypomniałem rolę żydowskiej policji, nie Polaków, a żydowskiej policji zdradzieckiej, kolaboranckiej w mordowaniu własnych rodaków. I teraz cytat z profesora, z europosła Janusza Wojciechowskiego. Mam pretensje do nas samych, do moich rodaków i do siebie, że własnymi rękami, własnymi piórami, własnymi pieniędzmi z własnego polskiego budżetu wspieramy budowę krok po kroku fałszywego, zakłamanego obrazu minionej wojny. To, co się dzieje, jeśli chodzi o naród, o patriotyzm, wtedy, kiedy się atakuje i wypacza, deformuje naród, Sejm RP odmówił uczczenia 150. rocznicy powstania styczniowego. Za to chce się przegłosować uchwałę potępiętnującą akcję Wisła, wtedy, kiedy nie ma ze strony ukraińskiej piętnowania tak niesamowitych masakr ludności polskiej na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej i tak dalej, a będzie teraz 70. rocznica, to chce się przegłosować kolejne piętnowanie akcji Wisła, wysiedlania. Tam były mordy, tam było zamordowanie 100 kilkadziesiąt tysięcy Polaków. I co? To może dać pretekst do odszkodowań. Ale teraz o Radiu Maryja chciałbym tu wspomnieć. Właśnie, jeszcze raz, biskupi żądają multipleksu. Pielgrzymka radia...
księdza arcybiskupa właśnie...
Tak, tak.
Czechowskiego, was,
tak.
Profesora Wacława
bardzo,
Depo.
Bardzo, Wacława Depo, i, ale także cytuję to w naszym dzienniku, tak, księdza biskupa Antoniego Dydycza. Społeczeństwo jasno odpowiada się za telewizją TVAM, bo jak inaczej traktować setki manifestacji w jej obronie, 2,5 miliona podpisów, ciągłe apele i prośby. Czy kiedykolwiek przeprosił radiokomitet tę ogromną rzeszę ludzi za swoje poczynania?
Właśnie. Czyli wydaje się, że nic, prawda? Nie ma żadnego odgłosu, ale to wszystko się zbiera, że tak powiem, panie profesorze.
Pielgrzymka właśnie rodziny Radia Maryja do Watykanu wydarzeniem roku. Ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski. Ale zbiera się. I już niejednokrotnie spotykałem się z opiniami, także na amach odległej od nas prasy, że był to błąd. Takie uderzenie w telewizję TVAM, że myśleli, że to dużo łatwiej im przyjdzie. To ocenzurowanie, zablokowanie. Efekt jest odwrotny jak dotąd. To nie tylko manifestacje, ale coraz większa popularność Radia Maryja. I tu, o dziwo, Rzeczpospolitej, już okastrowanej, ocenzurowanej, po zmianach, to nie jest dawna Rzeczpospolita Lisickiego, numer z 5 i 6 stycznia.
Czyli ostatni ten.
Tak,
dzisiejszy.
Aż 7 stron poświęconych Radiu Maryja. Co prawda na pierwszej stronie zaiskrzyło w eterze Imperium Ojca Rydzyka kontratakuje. No to imperium, to ulubione słownictwo.
To jest tak na przemian. Raz jest imperium, tak, panie profesorze, a potem jest ubolewanie, że nie mają nic, żeby działać i tak dalej, i tak dalej.
Ale już... potem stwierdzenie Rok Ojca Rydzyka, jeden z tekstów, że ojciec Rydzyk, przez lata demonizowany przez media, powoli staje się dla części opinii publicznej jednym z symboli walki o wolność słowa. Dominik Dort z kolei pisze, że kiedyś pisano w gazetach: Radio Maryja, rozgłośnie dla tych, którym się nie powiodło, dla zniedołężnianych staruszek opuszczonych przez rodziny, dla zakompleksionych, wąsatych mężczyzn i tak dalej. A oto co się okazuje w czasie, że w ogóle mówiąc otwarcie, radio dla prostaków. Okazuje się, odsetek Polaków z wyższym wykształceniem słuchających w 2011 roku wśród Radia Maryja wyniósł 25%, podczas gdy przeciętnie wśród Polaków jest 17%. Kościół zawdzięcza ojcu Rydzykowi wykreowanie tego, co czasem nazywa się katolicką opinią publiczną. Katolicy poczuli, że wcale nie są gorszymi obywatelami, którzy muszą skrywać w głębi serca swój światopogląd. Nie bójmy się wniosku, który dla wielu może być szokujący. Całą tą otwartość i nowoczesność polscy katolicy zawdzięczają w cudzysłowie wstrętnemu mucherowi, ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. Potem jest między innymi bardzo ciekawy wywiad z gwiazdą telewizji TVN, nie tylko, Katarzyną Łaniewską, zwłaszcza jak ona świetnie deklamowała w czasie manifestacji.
Aktorka polska.
Tak, aktorka polska, wybitna. A potem na przykład znów inny artykuł, że wyraźnie pojawiły się wyniki, poprawiły się wyniki słuchalności wśród młodych. Radio Maryja idzie w górę. Przybywa słuchaczy rozgłośni wśród młodych i mieszkańców dużych miast. Młodzi słuchają Radia Maryja. To jeśli, więc tutaj to jest z tych pozytywów dowodzących budzenia się. To co mówię. Mówiłem najpierw o tym jednak przejawach coraz większego gnicia struktur państwa i zagrożeniach dla Polski, dla jej niepodległości. No, nie wiem, teraz nie mam czasu w tej części, ale w drugiej może wspomnę o fatalnych, coraz gorszych układach w sytuacji międzynarodowej. To nie jest to dla nas. Jesteśmy coraz bardziej odsuwani na bok, marginalizowani. I co robić w tej dziedzinie? Teraz, ale wśród budzenia się, to chciałem powiedzieć o roli, o tym, co następuje w różnych większych środowiskach patriotycznych. No, przede wszystkim PiS. Ja od lat nawoływałem do zwrócenia dużo większej uwagi na gospodarkę i cieszę się, że PiS podjął w tym roku, w zeszłym roku, tę właśnie tematykę gospodarczą. Przyniosło to wyraźnie sukces dla PiS-u. Debaty ekonomiczne, bardzo dobry pomysł z premierem technicznym Glińskim. Szereg rzeczy pojawiło się wskazujących na to, że PiS podejmuje te główne dramatyczne problemy polskich zagrożeń w dziedzinie gospodarczej. Równocześnie dalej, kontynuując Smoleńsk, tu Jan Rokita mówi, Platforma słono zapłaci za Smoleńsk. Przyznaje, że teza nic się nie wydarzyło poza błędami pilotów i uchybieniami procedurowymi postawiona przez obóz rządowy z czasem będzie coraz bardziej niemożliwa do obrony. Jej nieprawdziwość jest już dziś jasna. No i ciągle dochodzą nowe rzeczy, nie mogę milczeć. Lekarz LPR Dymitr Książek mówi, jak to w trumny wsadzano czarne worki, nikt jednak nie wiedział, co w nich nie jest, co w nich jest. Rozpętała się kompletna awantura, bo rodziny chciały wkładać do trumien święte obrazki, modlitewniki i różance. Rosjanie chcieli się na to zgodzić. Także mówię, temat Smoleńska jest ciągle kontynuowany, ale ja się cieszę, że tak mocno zaznaczyły się sprawy gospodarcze. To musi być bardzo kontynuowane. Dalsza kwestia, kluby Gazety Polskiej. To uważam, że jest bardzo warto podkreślenie. Te kluby w tym roku, w zeszłym roku zaznaczyły się ogromnie ważną inicjatywą Podróż na Węgry. W marcu dla wyrażenia solidarności z premierem Orbanem buntującym się przeciwko europejskiemu establishmentowi. Te kilka tysięcy Polaków, wspaniała wizyta. Teraz zresztą kluby Gazety Polskiej też maszerowały. Aż kilkanaście tysięcy osób było na manifestacji tej niepodległościowej, obok 100 tysięcy młodych narodowców.
Natomiast tu też musimy powiedzieć, tak troszeczkę został ten, jednak ten ślad tych wypowiedzi też kiedyś o Radiu Maryja, co prawda tam była jakaś próba tłumaczenia się, no ale to troszkę
no, ja
zostaje.
Ja tu zgadzam się z ojcem dyrektorem, że powinni, że ci, którzy atakowali Radio Maryja, powinni przeprosić. No na przykład pan Lisiewicz, który wsławił się skrajnym haniebnym atakiem na księdza profesora Bartnika, na profesora Bendera, na mnie, notabene wspólnym atakiem z Elizą Michalik, to było współautorstwo, która już grasuje od dłuższego czasu w Superstacji. Jak wiadomo, pytanie, czy od początku miała te inne poglądy, czy tylko...
Zawsze się można przyznać kamuflowała do winy, powiedzieć, że się nie miało dobrych źródeł, czy jak to, ja się spotykam z taką opinią, nieraz ktoś mówi, że...
Ale właśnie jakoś zwyczaju przepraszeń nie ma.
Nie ma.
I to w wielu innych wypadkach, ile razy byłem oczerniany, także przez osoby na prawicy.
Łatwiej się pisze niż przeprasza. Panie
przez pana Roberta Mazurka, jeszcze można by tam wyliczać. Solidarność. To jest rok Solidarności, można powiedzieć. Najlepszy rok od lat w historii Solidarności. Ma dynamicznego litera, Piotra Dudę. Bardzo zaznaczyła się w szeregu manifestacjach, także tej w obronie telewizji TVN, i to bardzo dobrze zapowiada na przyszłość i rolę. Teraz Solidarna Polska. No, kilkanaście projektów ustaw co do polityki prorodzinnej złożyła, zbieranie podpisów w sprawie pakietu klimatycznego. Bardzo wielkie zagrożenie dla Polski. O tym jeszcze mało się mówi. Im chodzi o zebranie milionu na głosów w skali europejskiej, ale jak to nas obedrze ze skóry i tak biedzoną Polskę, bo to uderzy w naszą kopalnictwo, w energetykę. Sto kilkadziesiąt tysięcy podpisów pod adresem na rzecz zwiększenia roli historii. Narodowcy, to oni się w tym roku objawili na dużo mocniejszą skalę. W tej występowali dwa lata temu manifestacji, ale tym razem no, było ogromnie wielu młodych ludzi.
Odcień taki patriotyczny, panie profesorze.
Tak, odcień patriotyczny.
Trzeba powiedzieć wyraźnie.
Prawica Rzeczpospolitej, oświadczenia i pikiety w obronie złotówki, projekty sprowadzenia, projekty występowanie przeciwko projektom wprowadzenia euro, protesty przeciwko federacji, realizacji Europy. I o tym można by dłużej mówić. Ale w czym widzę śmiertelne zagrożenie dla Polski też w tej chwili, że przy tak wielu dowodach upadania Polski jest za wiele różnic między różnymi środowiskami patriotycznymi, nie tylko patriami i tak dalej. Nie ma dogadywania się. W ogóle uważam, że powinien być przeforsowany w naszych środowiskach zakaz obrzucania się własnymi inwektywami wzajemnymi ze strony różnych partii i środowisk politycznych. Na to tylko czekają nasi przeciwnicy. A Polska jest zagrożona. Teraz mówiłem o negatywach, ale przypomnę i to o izolacji Polski i upadku baniu wewnętrznym. Przytoczę to, co napisałem we wstępie do mojej książki Żydzi przeciw Żydom, drugi tom, wypowiedź naczelnego redaktora polonijnej gazety wydawanej w Kanadzie, Andrzeja Kumora. Jest nas na świecie ponad 40 milionów. Jesteśmy dużym narodem. Czas, byśmy się nauczyli, jak być narodem silnym. No tak. A czy się uczymy? Kiedy wyciągniemy też nauki z Węgier. Właśnie tu chciałem powiedzieć, ukazała się książka Napastnik o Wiktorze Orbanie. W drugim tomie, w drugiej części o tym więcej powiem, o tych sprawach węgierskich, bo Węgry, książka jest ciekawa, daje ciekawy portret Orbana, ale akurat niestety najsłabsza jest tam, gdzie chodzi o pokazanie, co zrobił Orban w bardzo wielu dziedzinach. To jest 1/6 z tego, co zrobił, a Orban i Węgry Orbana są dla nas wzorem, że można zrobić przełom w ogromnie trudnej sytuacji. Przypomnę tu Orban i jego rodzina. Jak jest, czego zabrakło mi na przykład? Jak z liberała Orban zmienił się bardzo szybko, był początkowo liberałem, w głównego przeciwnika liberałów. Dlaczego? Otóż dlatego, że tamtejsi liberałowie byli jeszcze bardziej aferałami niż nasi, że zobaczył, do jakiego stopnia Węgry są okradane przez liberałów w połączeniu z postkomunistami. Jak ci tuszują lustrację, blokują lustrację. A na Węgrzech doszło do takiej specyficznej sytuacji, o czym nie pisze niestety nasz autor, że tam aż dwóch premierów, Horn i Medzieszy, tak, w latach 90., na początku lat XXI wieku byliby agentami bezpieki. No, to już jest rzeczywiście skrajne. Ale jakie nauki są z tego, co Węgry zrobiły? Przede wszystkim, co zrobi Orban? Tam jest rzeczywiście rewolucyjny przełom. On tego od razu nie zrobił.
Miał dwie części, że tak powiem.
Tak. Orban w 1998 roku do 2002 roku rządził 4 lata i po prostu spokojnie gospodarował. Naprawiał Węgry, a okazało się, że to nie wystarczy. Bo równocześnie było ciągłe sabotowanie władzy. Było, co było dalej? Były na przykład media niezwykle kłamliwe i oszczercze. Doszło do tego, że w jednym z mediów, ale to już późniejszy, gdy Orban doszedł do władzy, był wywiad z rzekomym najemnikiem rosyjskim, jak zabić Orbana, ile potrzeba pieniędzy za to i tak dalej. No więc tam była rzeczywiście mowa nienawiści. On to ukrócił między innymi przez ustawę medialną. Ale on zrozumiał, że po pierwsze, spokojne przemiany w kraju, gdzie istnieje układ, ten układ tak piętnowany przez Kaczyńskiego i słusznie, to nie można się zadowalać tylko do słów, do spokojnego czekania, a trzeba się zabrać za ten układ. I zrobić maksimum jak najwięcej od razu, jak najszybciej uderzyć, żeby przeciwnicy... I to robiono. I tu może tylko podam, o czym u nas się nie pisze, o wielu rzeczach się nie pisze. Otóż na przykład, że aresztowano w zeszłym roku na Węgrzech byłego ministra służb specjalnych Lajosza Silvasiego za szpiegostwo na rzecz Rosjan, że aresztowano 2 dyrektorów UOP-u węgierskiego za szpiegostwo na rzecz Rosjan, że zakazano na kilka lat budowy nowych supermarketów zagranicznych o pojemności ponad 300 metrów kwadratowych. O tym się nie pisze, o tym też tu nie ma. O zakazie sprzedaży ziemi węgierskiej w obce ręce. O pozbawieniu, o opodatkowaniu odpraw 98% podatkiem. O umacnianiu patriotyzmu. No co mnie zdenerwowało, jak ja zobaczyłem, że w tej książce ciekawej przy tym jest 6 razy więcej przynajmniej o Orbanie jako sportowcu dobrym skądinąd niż obrońcy patriotyzmu, obrońcy godności narodowej, który przywrócił dumę dla Węgrów. I warto z tego wszystkiego się uczyć, ale jest jeszcze jedna sprawa bardzo ważna. Orban wyciągał wnioski z kolejnych lekcji. Taką lekcją było w 2002 roku, kiedy okazało się, że Fidesz rządziła, ale równocześnie w bardzo wielu miejscach to były grupy działaczy, a nie było tego masowego poparcia. I to, co jest ważne, na co Orban postawił, na tak zwane kręgi obywatelskie, komitety obywatelskie, czyli wszędzie, gdzie jeździł, masowość. I tam powstało kilkanaście tysięcy kręgów obywatelskich. Jechał Orban do miasta, czy na ogół miasteczka, tam jest duży mały miasteczek, przebywał kilka godzin i od razu tworzył taki krąg obywatelski. Ja uważam, że to jest bardzo ważna sprawa. Poza tym dążył do zjednoczenia wszystkich sił prawicowych. Bardzo wielka rzecz, pochwała Kościoła, ale jeszcze krucjata też różańcowa, poparcie Kościoła, ale staranie się zjednoczenia maksymalnego wszystkich środowisk patriotycznych. Ja mówię, jeśli u nas to nie nastąpi, to obawiam się, że przegramy, a Polska wtedy będzie zgubiona, bo jest śmiertelne zagrożenie. Nie wiem, jak dotrwamy przez te 3 lata. To już jest ogromnie groźne. Nie łudźmy się, że Platforma odstąpi dobrowolnie, zrezygnuje. Nawet gdyby miała nie 3 razy nawet większy protest przeciwko niej niż zwolenników, tak jak teraz, nawet gdyby miała 10 razy, 10 na jednego Polaków przeciwko sobie. I na koniec do druga część, ale zapowiem, że wystąpię z odczytem właśnie o Węgrzech w Warce w środę 9 stycznia o 17.45 w Centrum Rekreacji i Sportu, ulica Warszawska 45. Serdecznie zapraszam.
Zapraszamy i zapraszamy już do telefonów. do rozmów z naszym gościem. Jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Minął rok, rozmawiamy i są już telefony. Jest pierwszy nasz telewidz. Bardzo prosimy i słuchamy. Halo, halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto i skąd?
Pozdrawiam ojca oraz pana profesora.
Jakie pani imię? Pani Maria.
Maria.
Maria ze Szczecina.
Tak. Ja dzwonię do pana profesora z prośbą, no i oczywiście do księży, ponieważ my działamy w Ruchu Przełomu Narodowego i szukamy osób wśród adwokatów, radców prawnych i innych profesji prawniczych, którzy nam pomogą sporządzić pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot nakładów poniesionych na budowę majątku ogólnonarodowego w latach 1946-1991, to jest do dnia uchwalenia ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ponieważ pokolenia budowały ten nasz majątek ogólnonarodowy i nie ma kto się zająć zwrotem nakładów. My jesteśmy biedni bez kapitału, a tacy na przykład jak pan Kwaśniewski i inni pomagali uwłaszczyć się rozmaitym osobom. No i w tej chwili, no tak jak podała Gazeta Wyborcza, tak, pan Kwaśniewski otrzymuje za to między innymi prawdopodobnie, bo jest wiele wątków w tej sprawie, no 50 tysięcy miesięcznie wynagrodzenia w Radzie Nadzorczej u pana Kulczyka. No a takich jak pan Kwaśniewski to jest wielu. Oni nas po prostu okradli i my teraz musimy się wszyscy zjednoczyć w całej Polsce po to, żeby właśnie wystąpić o zwrot tych nakładów. I na przykład Żydzi nie mają prawa do żadnych nakładów, ponieważ została zawarta w 1951 roku umowa bilateralna pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie zwrotu odszkodowań wszystkim Żydom, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych, zamienie pozostawione w Polsce. Tak samo Niemcy nie mają prawa do żadnych świadczeń. Właśnie też z tego względu, że zostawiali tutaj oświadczenia na policji, że zrzekają się obywatelstwa polskiego i majątków. No i oświadczenia te oczywiście zostały zniszczone, ale na podstawie kopii tych oświadczeń ludzie ci otrzymali w Niemczech sobie te pieniądze na osiedlenie się. I musimy się za to wszystko wziąć. A tak jak mówią, i mówi
pani
pan profesor,
ale to nie ma nic tutaj nie pomoże, co pani mówi, bo nie mamy po prostu prawnika. Pan tak. Profesor jest historykiem, ja tak. Jestem teologiem, tak. Więc tylko pani mogę się wypowiedzieć.
Ja uważam, że jest tutaj jedna rzecz podstawowa, która jest związana z tym, co pani mówi. Musi się rozliczyć wszystko to, co było robione na szkodę Polaków, ale może nie aż tak daleko sięgając, bo to było bardzo trudne od początku lat, od lat 40., ale od 1989 roku. Ja jestem za tym, żeby przygotować wielką wspólną listę wyborczą, uważam, z której powinno się znaleźć o wiele więcej specjalistów od gospodarki. Jakże bym chętnie widział takie osoby jak profesor Kazimierczak, jak analityk Janusz Szewczak, który często występuje, socjologu. Uważam po prostu dużo więcej jest potrzeba ekspertów i fachowców.
I iść całościowo, prawda?
I opracowanie, i opracowanie zbiorowego programu. Ja uważam, zmian przygotowywać się już teraz. Między innymi plusem Orbana to było to, że on przez lata się przygotowywał i kiedy doszli do władzy, to od razu powstał komitet dla badania ofiar, dla badania afer.
Był gotowy, miał ludzi.
Natychmiast aresztowano dziesiątki osób, aresztowano między innymi byłego wiceburmistrza 2-milionowego Budapesztu, posła, oczywiście z ich platformy, można powiedzieć, takiego liberała, też ten. I ja jestem za tym, żeby w takim programie, który byłby wspólny dla środowisk patriotycznych, od PiS-u jako największej siły, po inne siły, ale współdziałania, wygramy tylko, jeśli będzie wielka wspólna lista, to żeby był projekt stworzenia Instytutu Badania Afer z bardzo dużymi kompetencjami, bez przedawnienia do to całego okresu do 80. No, ale ono się zajmuje głównie aktualnymi sprawami, a tu chodziło o to, aby badania afer przez te od 89 roku, w której aferałowie zarówno wśród liberałów, jak i postkomunistów odegrali ogromną rolę. Właśnie na Węgrzech to było szczególnie. Ja dlaczego żałuję, że u nas tak się nie bada dokładnie tych spraw węgierskich, bo Węgrzy jeszcze bardziej pokazują, do jakiego stopnia szkodliwe okazało się współdziałanie tak zwanych liberałów z postkomunistami.
Tak. Jest kolejny telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, słuchamy. Kto jest z nami?
Mówi Zbigniew z Warszawy.
Bardzo prosimy, panie Zbigniewie.
Chciałem przywitać ojca prowadzącego oraz pana profesora i będę chciał postawić kilka pytań. Właśnie. Otóż jedno z pytań jest następujące. Aktualnie przygotowywane jest nowe spojrzenie na historię i kulturę Żydów. Przygotowuje to zespół około 500 osób złożonych głównie z kręgów specjalistów niemieckich i żydowskich. To jest pierwsze pytanie, czy pan profesor mógłby się do tego stosunkować. Drugie pytanie, czy w związku z marszami niepodległości, w których coraz większe zagrożenie jest dla uczestników, zarówno dla ich zdrowia i życia, czy są podejmowane jakieś konkretne kroki, aby działalność policji służyła ochronie, a nie zagrożeniu tych ludzi, którzy uczestniczą. I wreszcie trzeci problem, który chciałem poruszyć, to jest problem związany z gospodarką. Mianowicie kolosalny chaos, jaki istnieje w gospodarce i energetyce unijnej, w której właściwie nie wiadomo, jakie pozycje powinny być popierane, czy energetyka jądrowa, czy energetyka łupkowa, czy energetyka węglowa, sygnalizuje, że od 2 lat Chińczycy przygotowują bardzo poważne działania, podejmują konferencje na temat węgla, czystego węgla i technologii czystego węgla. Czy pan profesor mógłby coś odpowiedzieć na ten temat? Wyłączam się. Szczęść Boże, czekam na odpowiedzi.
Dziękujemy, panie Zbigniewie. Szczęść Boże. Pozdrawiamy.
No myślę o tej ostatniej sprawie. To nie, zostawmy ją tu dla fachowców gospodarki.
Unia Europejska, prawda?
Jednokrotnie o tym mówią. Natomiast jest jedna groźna rzecz. Ja o tym drugiej części wspomnę. Naciski Brukseli w tej sprawie, które grożą nam ogromnymi stratami gospodarczymi, bo coraz bardziej w interesie takich państw jak Francja i Niemcy chce się narzucić pakiet klimatyczny i to jest ogromnie groźne. Natomiast sprawa policji. Oczywiście zarówno PiS, jak i Solidarna Polska protestowały niejednokrotnie, czy Prawica Rzeczpospolitej, przeciwko temu zachowaniu policji. Ale żeby ukrócić to bezprawie, to trzeba dojść do władzy i pewne rzeczy rozliczać. Ja na przykład na Węgrzech, znów może się odwołam, nawet odznaczono komendanta policji, który niezwykle brutalnie rozpędzał manifestantów. Za to, że brutalnie rozpędzał przed parlamentem w 2006 roku. Za Orbana nie tylko go usunięto, pozbawiono odznaczeń innych. Chodzi o to, żeby wiedziano, że te rzeczy bezkarnie nie przejdą. Że wszystkie te sprawy powinny być notowane. No ja jestem za tym, żeby w działalności PiS-u jedno z czołowych miejsc zajęło i myślę, że do tego PiS też zmierza, zajęła krytyka bezprawnych działań administracyjnych i policyjnych i równocześnie też jednak chciałbym też innego tematu, tak jak te debaty dotąd były, przywileje władzy. Te ogromne przywileje i nadużycia władzy, które są tak kosztowne dla Polski. Teraz przechodząc do pierwszego tematu. No ja cóż, pisałem w pierwszej części, we wstępie do drugiej części moich Żydzi przeciw Żydom. Dlaczego Polacy są tak bezbronni? Ja naprawdę nie mogę zrozumieć tego typu zachowania. Tym bardziej ze strony wielu polskich naukowców i publicystów. Oto czytam na przykład w najwyższym czasie w numerze świątecznym tekst Marka Jana Chodakiewicza, autora szeregu publikacji o tematyce związanej z Jedwabnym. Zostawmy Żydów w spokoju. No, przepraszam, to ja chciałbym, żeby nas zostawiono w spokoju. To nie my atakujemy, wręcz przeciwnie, my jesteśmy niesamowicie bierni, tak jak pokazałem ten przykład, że w swojej książce na bardzo wielu opierając się na bardzo wielu relacjach żydowskich, wyłącznie żydowskich, pokazałem, że w Polsce milczy się o tym, o czym na Zachodzie dużo więcej pisano, o roli kolaboranckiej żydowskiej policji w przyspieszeniu zagłady Żydów. I tu to, ten fakt, że nawet takiej kwestii nasi naukowcy i publicyści w ogromnej części nie reagowali, jest skandalem i nie może być tego typu tekstów, jak Zostawmy Żydów w spokoju, w tym samym numerze, kiedy równocześnie w najwyższym czasie jest porównanie Pasikowskiego, twórcy osławionego filmu Pokłosie, szkalującego Polaków, do reżysera nazistowskiego, który też szkalował Polaków w czasie wojny.
I jest kolejny telefon, bardzo prosimy. Minął rok. Kto jest naszym gościem? Witamy.
Henryka z Warszawy się kłania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana profesora oraz ojca Janusza. Chciałabym powiedzieć o sprawie, o której być może bardzo niewiele osób wie. Żydzi rękami pani Gronkiewicz-Waltz wyrąbali doszczętnie prawie Park Kraśnickich, integralną część zabytkowego zerowej klasy Parku Kraśnickich. Latem w naszych skrzynkach tutaj na Muranowie znaleźliśmy z podpisem Singer zaproszenie, żeby się spotkać na skwerze przy takim pomniku na Andersa, gdzie stanął sobie jakiś żydowski pan, który na postument wraz i mówił Polakom, że te ziemie należały zawsze do Żydów, a Żydzi byli tu, kiedy jeszcze nie było Krasińskich. I to ta rzecz. I to było przygotowanie do tego wyrąbania tego Parku Krasińskich. Tu ma stanąć po prostu dom pielgrzyma, sieć restauracji żydowskich, karcingów, a przecież Żydzi otrzymali od pani Gronkiewicz-Waltz w pomniku getta dwa ogromne skwery zabrane tutaj warszawiakom i tam jest forteca wybudowana. No to jest w ogóle Palestyna, strefa Gazy. Żydzi chodzą, pokazują nasze budynki palcami i tutaj mamy być, dochodzą nas słuchy od osób samorządów, że są projekty w przyszłości, żeby zrównać ziemią te budynki, bo tutaj są plany wobec tego wszystkiego takie. No tu jest dużo dziupli takich, prawda, gdzie bardzo dużo już jest żydowskich właścicieli i po prostu no oni są na stanowiskach, mają tutaj swoje fortece i po prostu zawłaszczają. No kochajmy się nawzajem, prawda, i bądźmy razem, ale nie wyrzucajmy siebie i nie czyńmy gazy tutaj.
Pani Gerwiko, ja rozumiemy, o co pani chodzi.
Są wywłaszczani ze sklepów tutaj. Wywłaszczani są ze sklepów po prostu ci, którzy prowadzili sklepy, bo mają tak wielkie po prostu czynsze i po prostu zajmują je osoby wskazane przez prezydent Warszawy i Platforma Obywatelska się rozsiadła w wielkim takim lokalu. No to naświetliłam
rozumiem,
ten problem,
taki
który
jest
dramat.
Coraz więcej pani Henryko i o tym trzeba pisać, mówić, nie wiem, co można dalej.
To znaczy, ja myślę, że przydałoby się, dziękuję pani Henryce za uwagi. Panie Henryku, przydałoby się w ogóle te wszystkie sprawy dokumentować. Rola pani Gronkiewicz-Waltz w dość szczególnej polityce jej personalnej w Warszawie, uderzanie w polskie kupiectwo, to co się działo z polskimi kupcami, tak jak ich rozpędzono tam. Teraz rola w premiowaniu swoich różnych podopiecznych, zwłaszcza z Platformy. To wszystko powinno być udokumentowane. Ja w ogóle żałuję, że w dobie internetu tego nie robi się na dużo większą skalę. Oczywiście wyszydzano panią Gronkiewicz jako bufetową, bo bufetowa łoczy i tak dalej, ale ja myślę, że dużo większą uwagę należy zwrócić na jej fatalne dokonania na szkodę stolicy w różnych miejscach. Natomiast generalnie uważam, że to, co się dzieje, jeśli chodzi o nagonkę antypolską, która w tym roku, w zeszłym roku przybrała na sile, no to ciągle jest związane z wiszącą nad nami groźbą narzucenia nam tych ogromnych, bezprawnych roszczeń na sumę 65 miliardów dolarów, o której pisał nasz przyjaciel, profesor żydowski Norman Finkelstein. Natomiast ja bym apelował teraz, abyśmy nie skupiali się na tych poszczególnych problemach. Ja nawet sam o tym, jak w wielu miejscach się sypie, to można by byłoby ogromną ilość przytaczać faktów negatywnych w każdej dziedzinie. Natomiast chciałbym sugerować Państwu, chciałbym prosić Państwa o sugestie, co robić. Po pierwsze, czy Państwo podzielają moją opinię, że jesteśmy ogromnie zagrożeni jako Polska w naszym bycie gospodarczym, społecznym, kulturowym i tak dalej, jeśli to będzie trwało, to gnicie państwa w tak szybkim tempie, jak to następuje, i co należy robić, jakie są państwa zdaniem recepty na wyjście z tej sytuacji. Bo mówię, ja jeszcze raz podkreślam, nie wierzę, że Platforma odda władzę dobrowolnie przed wyborami. A przy wyborach to też się obawiam, żeby nie doszło do fałszów. Notabene właśnie Węgrzy mi opowiadali pewną naukę, znów z Węgier. Otóż w 2006 roku według wielu Węgrów wybory zostały sfałszowane na niekorzyść Orbana. Jaki wyciągnięto wniosek? Otóż w 2010 roku w kolejnych wyborach wszędzie, w każdym okręgu byli fideszowscy mężowie zaufania lub ludzie związani ze środowisk patriotycznych. I równolegle do tych oficjalnych obliczeń, które szły do centrali, szły co dwie godziny obliczenia ze strony tych mężów zaufania. I nie można było już sfałszować. A poprzednio tam było na przykład, jakoś zawiesiły się komputery na dwie godziny, były różne. Już po tygodniu niszczono karty do głosu w 2006 roku. Ja się obawiam, że ta stawka wyborcza, której półtora roku temu już ostrzegałem przed zagrożeniami, nie byłem optymistą, jest tak wielka, i to chęć utrzymania władzy dla dziesiątków tysięcy osób, tak które mocne, są uprzywilejowane, tak, może być tak mocna, że może popchnąć w wielu miejscach do fałszowania na niekorzyść opozycji. Także,
panie profesorze, no kończy się nasz program. Omawialiśmy tak w skrócie, prawda, rok, który się zakończył, 2012. Jakie są prognozy na ten nowy rok? Jaki to będzie rok? Mówi się, że taki przeciętny, no taki trudny, taki nijaki, bo to tak nie będzie żadnych rzeczy się nie będzie działo w Polsce.
No nie taki przeciętny. Ja nawet przygotowałem już cały zestaw. Właśnie. Niestety raczej powtarzałem się sugestie o gniciu dalszym systemu w Polsce, o pogarszaniu sytuacji. I tu w przeróżnych dziedzinach gospodarki, no między innymi i ten pakiet klimatyczny o fatalnie niedostosowanym budżecie, którego znów będzie się obciążać nas podatkami, rozi drożyzna. Ale ja na ten temat mam osobny pakiet przygotowany faktów. Natomiast wśród tych rzeczy strasznych to jest między innymi niewykorzystanie naszej szansy na wydobywanie gazu łupkowego. Opóźnienia w tej dziedzinie.
Warto i wycofali się teraz poważnych podmiotów.
No bo dlatego, że nie było rozporządzeń. Rodzaj pewnego sabotażu. No muszę powiedzieć, że ja jestem znów za tym, żeby z góry partie opozycyjne zapowiedziały, że będą procesy też za te zaniechania. Na Węgrzech mówi się, No jeden premier już jest oskarżony, Dziurczani, postkomunista, to ten, który mówił, kłamaliśmy rano i wieczorem, najgorszy fałszerz, ale mówi się nawet o procesach trzech premierów za zadłużanie kraju. Warto to wziąć pod uwagę. Natomiast ja, przepraszam, dzisiaj nie jestem w najlepszej kondycji, to muszę powiedzieć.
Po grypie. Ale wygrał pan.
Wydobywałem.
No, wygrał pan walkę z grypą. No, są wielu Polaków.
Wydobywałem się. Także właśnie, ale trochę dlatego ojciec Janusz mnie zachęcał do
Ale to pytanie, polityk roku, wygrany i przegrany. Odpowie pan w tej części, czy...
No to jest ogromnie trudne w tej chwili.
Tak jednego wskazać, prawda, że który by... Czy pytanie, czy opozycja, czy część
no,
rządząca?
Na pewno był to korzystniejszy rok teraz dla, na przykład, dla Kaczyńskiego, choć potem była dla mnie bardzo prowokacyjna ta sprawa z artykułem Rzeczpospolitej, przynajmniej tak jak robił trotyn, naczelny Wróblewski, tak właśnie, ale to postawienie na sprawy gospodarcze. No, jeszcze po owocach poznacie w PSL-u na pewno Chociński, któremu udało się odsunąć po tylu latach Pawlaka, rzecz
dzięki
trudna.
Czemu, dzięki. Spotkaniem, no, to co tak
jeździł od okręgu do okręgu. I to ogromnie mocno, żmudna praca i tak dalej. Natomiast trudno nazwać politykiem roku, choćby niektórzy chcieli Tuska, który owszem, może bajarzem roku, który to można go nazwać na pewno. No i jednak można tylko podziwiać zręczność PR-u tych osób przy władzy, którzy potrafią do takiego stopnia zafałszowywać atmosferę
minął
w Polsce
rok.
I mieć tylu naiwnych jeszcze. I tylko pytanie, i tu dodam, sprawa mediów. Dlatego ten atak na telewizję Trwam i Radio Maria, zdusić ten główny, ważny głos.
Tak jest, jak jest telewizją Trwam. Dziękuję bardzo wszystkim naszym telewidzom. Zapraszamy po 21.40. Minął rok, nasz gość, profesor, doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Spotykamy się z Państwem, ze słuchaczami już w szerszym gronie za 2 godziny. Dziękuję bardzo.